ponownie przed mikrofonem Anna Rembas. Kilkanaście minut temu słyszeliście Państwo wypowiedzi młodych ludzi, studentów odbywających szkolenia na okręcie marynarki wojennej ORP Wodnik. To młodzi bohaterowie z Akademii Marynarki Wojennej, a teraz zapraszam na spotkanie z inną bohaterką, z kapitan Joanną Pajkowską, która takich szkoleń jak te na ORP Wodnik pewnie nie przechodziła, ale jej rejs dookoła świata bez zawijania do portów był chyba jedynym swego rodzaju wielkim szkoleniem dla żeglarzy i nawigatorów. Zbliżamy się do wielkiej żeglarskiej gali, która już w najbliższy piątek, ale nim nastąpi ten moment kulminacyjny, jeszcze raz na naszej antenie wywiad tuż po zawinięciu do Plymouth w Wielkiej Brytanii pani kapitan Pajkowskiej. Pani Joanna płynęła stamtąd do Gdyni i do Pucka i to tam właśnie umówiłyśmy się na wywiad.
Czy pani w ogóle liczyła, którą pani jest kobietą, która bez zawijania do portów opłynęła świat?
No ja właściwie nie wiem dokładnie i nawet rozmawiałam, Marek Słodownik to jest taki dziennikarz, który ja uważam, że jak czegoś nie wiadomo ktoś o żeglarstwie, to on na pewno znajdzie odpowiedź. I on powiedział, że on się zorientuje, ale do tej pory nie wiem. Ktoś powiedział, że około 10. Nie wiem, no ja myślę, że można powiedzieć, że około 10. Bez zawijania do portu.
Bez zawijania do portu,
bo takich to zawijało, to ja czytałam w jakimś wywiadzie, że około 200 osób przepłynęło tą trasą zawijaniem do portu. Ale
osób.
Też nie wiadomo.
Ale
osób,
Polką
tak.
Jest pani pierwszą.
No tak, i że bez zawijania do portu. To jednak jest dodatkowa trudność, bo tak sobie mówimy, że to bez zawijania do portu. Nie wszyscy rozumieją, co to znaczy bez zawijania do portu. No, trudność polega na tym, że jeżeli coś się dzieje, coś się psuje, to ja muszę sobie to w trakcie naprawić i tak muszę zorganizować się, żeby i zapasy i wszystkiego mi wystarczyło od początku do końca.
Pani wypływając z Gdyni mówiła nam o tych trudnościach, o tych momentach, które będą najgorsze. Czy one się sprawdziły, czy okazało się, że nie do końca, że pojawiły się trudne momenty na trasie nie tam, gdzie pani się spodziewała?
No właśnie, ja się spodziewałam, że najtrudniej będzie tam na południu, na południowych oceanach, że tam będzie cała trudność, a potem za Hornem to już z górki. No to oczywiście było nieprawdą. Okazało się, że to tak nie całkiem jest, że powrót przez Atlantyk od środka Horn do Plymouth jest jednak trudny i to jest długa droga. Trudności nie dość, że są sztormy, to są też rejony ciszy, bez wiatru, które są też bardzo męczące jednak.
To wiecznie gorsze dla żeglarza.
No ja czasami, jak była cisza, to sobie myślałam, o kurczę, no niech zawieje cokolwiek, już nie będzie sztorma, byle biało. Ale ja przed sztormem sobie myślałam, no może jak nie było tego wiatru, to nie było tak bardzo źle.
Wypadek przy Hornie i sztorm przy Hornie, który uderzył w łódkę, to była pierwsza taka trudność, kiedy pani się autentycznie obawiała o losy tego rejsu albo o swoje zdrowie, bo tam się zaczęło dziać.
To znaczy tak, no chyba pierwsze były te rzeczywiście te żebra, które tam rzuciło mną i sobie te żebra uszkodziłam, to było bardzo bolesne, ale jak to okazało, że środki przeciwbólowe działają, to wiedziałam, że tutaj już jakoś sobie damy radę, po prostu byle ten ból jakoś coś zrobić z tym bólem, żeby tego bólu nie było.
A można było tego trochę uniknąć, jakoś inaczej się ustawić?
No ja tak sobie myślałam, że można było, ale ja naprawdę się bardzo, bardzo starałam, całą drogę bardzo o siebie dbać, więc po prostu to jedna z tych rzeczy, które czasami no, się zdarzą. I mimo, że bardzo człowiek się stara, pilnuje, żeby się tam nie uszkodzić, to się okazuje, że się nie wszystko da. No taki przypadek. Akurat jak mną rzuciło i na tych żebra wylądowałam, to ta pogoda nie była taka zła. To po prostu jakiś taki trochę nieprzewidywalny zachowanie się łódki, że rzuciło mną, a ja na chwilę potrzebowałam dwie ręce do czegoś tam, co robiłam i przez to no, się po prostu nie trzymałam. No, ale czasami to tak trzeba, no niestety.
To taka pierwsza sytuacja, a inne?
Tam się sporo udawało mi ominąć. Ja trochę tam slalomowałam między tymi niżami. Ja miałam taki, co nazywałam sztorm poniedziałkowy, który w ogóle zaskoczył mnie zupełnie, bo w prognozach nic takiego nie było. W prognozach był dużo słabszy wiatr, nie dość, że był silny wiatr, była się wysoka, stroma fala. To chyba była jeden z niewielu momentów, gdy ja musiałam że narzucić wszystkie żagle i to przeczekać, bo no, nie dawało się nic w takich warunkach zrobić.
A żagle całe?
No właściwie dwa groty dosyć mocno splatowałam. Okazało się, jeden żaglomistrz ocenił, że już nie warto go nawet reanimować, więc jeden grot poszedł, ale reszta właściwie w porządku. resztę żagli jakoś tam.
A inny sprzęt?
Urwał mi się Faugenackera. No to teraz już dopiero teraz w porcie weszłam na sam czubek masztu, żeby go wprowadzić z powrotem, żeby już oddać łódkę w stanie takim, jak powinna być. Ale to właściwie z innych rzeczy to nie udało mi się. Ten autopilot, który się tam popsuł, wrócił do życia. Nie było większych strat.
Ludzi, którzy przyszli tutaj na powitanie, tacy zwykli zjadacze chleba, zastanawiają się, jak pani śpi, jak pani je, czy pani wystarczyło jedzenia, wody pitnej, czy były jakieś takie sytuacje ze zdrowiem nie do końca ciekawe. O takie rzeczy też chciałam zapytać.
Jedzenie. No ja jedzenie i wodę to po prostu moim takim celem od początku było oszczędzać. Oszczędzać. Jak oszczędzamy, to na dłużej starczy. Także jeszcze mi nie zostało 180 litrów wody. Miałam 550 litrów wody, jak na 7 miesięcy. To chyba, i to łącznie z gotowaniem, no może myciem tam nie przesadzałam.
Ale też można było się ochlapać.
Ale czasami się zdarzało mi, chyba dwa razy umyłam głowę w słodkiej wodzie, więc były takie luksusy już. No z czekoladą ja wiedziałam, że tam ona w tych upałach to nie wytrzyma, więc moje ciasteczka były bardziej takie bez czekolady, żeby to przetrwało, bo jednak w rejonie, gdzie jest bardzo gorąco, to by się wszystko stopiło. Czekolady nie miałam z założenia.
Jak pani traci kontakt przez brak łączności, to pewnie pani się nie martwi o tyle o siebie, ile o to, co inni na brzegu myślą. Mąż, rodzina.
No tak, z łącznością to tak, że ja właściwie wielokrotnie to nawet nie wiedziałam, że to urządzenie przestało wysyłać sygnał, bo ono po prostu samo z siebie co 4 godziny wysyłało sygnał mojej pozycji. Jak przestało, to ja tak mówię, bo dopiero po jakimś czasie ja się zorientowałam. No a oni już się tutaj na brzegu, ja mówię oni. Ci, co mnie tam obserwowali, śledzili rodzina, znajomi, oczywiście się niepokoili. Ja to sobie zdaję sprawę, no to jest naturalne, tak? Jeżeli sygnał przychodzi cały czas, a nagle nie przychodzi, no to a może coś się złego jednak stało. No tutaj szczęśliwie było to, że to nic takiego złego nie było, po prostu przerwa w łączności. No.
To było pierwsze powitanie w Pucku, w puckim porcie, bo tutaj tak naprawdę stąd pani też wypływała, ale tych powitań Polska szykuje jeszcze na cały sezon mnóstwo. Kolejne w Gdyni, Noc Świętojańska, mnóstwo tych powitań przed panią. Jakie ma pani plany? Bo wiem, że na tym pani pewnie nie poprzestanie. Czy myśli pani od razu, zawijając do portu w Plymut, o tym, co zrobię za 2-3 lata, czy nie? Czy jest całkowity reset i odpoczynek? I nie myśli pani o tym?
Znaczy, czy odpoczynek, to ja bym nie powiedziała, bo ja właśnie nie czuję się zmęczona niczym. Ja realizowałam swoje marzenia i to wszyscy mówią, odpoczywaj, ale tak naprawdę to po prostu jest pełna zmiana dla mnie otoczenia, bo ja tam byłam sama przez 216 dni, nie rozmawiałam z nikim, a teraz nagle jest mnóstwo ludzi. Wszyscy mówią coś miłego, więc ja gadam, więc to jest zupełna zmiana, że tak powiem, otoczenia. No a co do planów, no właśnie, no ja oczywiście pewnie nie skończę z tym żeglarstwem, ale to trudno będzie przebić to, co teraz ten rejs tu mi się udał zrobić, te samotnie dookoła świata, non-stop, no to trudno czymś przebić, więc na razie...
A łódki regatowe się pani nie przerzuci, żeby Van de Glop albo jakieś...
Ja bym chciała, ale nie wiem, czy w moim wieku to jeszcze wypada tam się pchać, bo na pewno jakiegoś dobrego wyniku nie zajmę, a tutaj zawsze są takie oczekiwania, że trzeba wygrać. My mamy takie niezdrowe trochę oczekiwania, prawda, od tych... A wiadomo, że żeglarstwo to są też olbrzymie pieniądze, które za to idą. I to te pieniądze wygrywają. Znaczy żeglarze są wszyscy dobrzy, ja uważam. No może są minimalne różnice. Na tym etapie to już są wszyscy bardzo dobrzy żeglarze. No i niestety sprzęt wygrywa. Także my mamy takie oczekiwania, że jak ktoś od nas wystartuje, że musi wygrać natychmiast, prawda? To jest bardzo, bardzo trudne i pewnie, ja bym powiedziała, niewykonalne tak od razu. No, a czasami Francuzi już... pływają od lat. Mają i doświadczenie, i tradycje, i sposoby, żeby tych najlepszych promować. My to robimy troszkę tak po partyzancku wszystko trochę, tak?
Czasami wielką wygraną jest już start w
moim zdaniem jest wielkim wyróżnieniem, wielkim już jest start. I na Ostar na przykład, co jest fajne, tam dają nagrodę przed startem, mówią, za dotarcie do linii startu. Bo wiadomo, że to nie jest łatwe. I pierwsza nagroda jest wręczana jeszcze przed startem. żeby docenić to. I ja bym też tutaj bardzo była za tym, żeby doceniać to, że ludzie dotrą do linii startu, wystartują. Jak ukończą, to już jest fantastycznie, a jak jeszcze z dobrym wynikiem, to po prostu no, trzeba ich na rękach nosić, bo to jest trudne.
Jak się pani czuje jako pierwsza Polka, która opłynęła świat bez zawijania do portu?
No jestem pierwsza Polka, bo nie wiem dlaczego tych Polek nie ma więcej, ale nie było to dla mnie jakąś motywacją tak naprawdę. Jakby ktoś był przede mną, też by mi to w ogóle nie przeszkadzało.
Też by pani popłynęła.
Ja bym też popłynęła, bo po prostu, no ale może ktoś musi być pierwszy. Akurat wyszło na mnie, że ja jestem pierwsza. No ale właściwie to chyba nie było prób. Znaczy ja 10 lat temu próbowałam sama i miałam ten postój w południowej Afryce, ale tak naprawdę to chyba nie było innych Polek, więc to nie to, że wszyscy próbują i się nie udaje, a nagle mnie się udało, bo po prostu nawet nie próbują. A ja bym bardzo zachęcała, że dziewczyny niech tam idą na to morze, bo jest fajnie.
Bo jest parę dziewczyn młodych.
Można być jeszcze szybciej, można by to zrobić pewnie. Chociaż to był dobry czas się okazało, te 216 dni. To jeszcze przy okazji wyszedł dobry czas, więc...
Gratulacje.
Bardzo dziękuję, naprawdę. Bardzo dziękuję.
Srebrny sekstant, dodam tylko, jest nagrodą ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Obrady w tym roku ze względu na remont stoczniowy Daru Pomorza przeniesiono na pokład Daru Młodzieży. Jury po analizie przedsięwzięć żeglarskich sezonu 2019 poddało ocenie 11 wypraw o różnym charakterze, zarówno pod względem skali, charakteru, celów, jak i stopnia żeglarskiej trudności. Triumfator, czyli w tym wypadku pani kapitan Pajkowska, otrzymuje srebrny sekstant, a jest to kątomierz lusterkowy, który kiedyś służył żeglarzom do nawigacji. Wręczenie nagród odbywa się zawsze w pierwszy piątek marca, bo to hołd dla załogi Daru Pomorza, która właśnie 1 marca 1937 roku opłynęła przylądek Horn.
Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Żyjemy bez ruchu, zamknięci po kruchu życia, co przecież żyje. Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Choć nam się zdaje, do czegoś nie mamy, ciągle czekamy. Czekało pierwsze słowo na wyjście z zaciśniętych bark, czekała myśl najskrytsza. Czekałam za na powód, czekałam ja na dowód, czekało zło przed drzwiami, czekało coś przed nami. Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Żyjemy bez ruchu, zamknięci.
A ci, którzy z panią kapitan Pajkowską chcą spotkać się jeszcze przed uroczystością wręczenia nagród za rejs roku, zapraszam na ważne i bardzo ciekawe wydarzenie przygotowywane przez zespół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przez dział edukacji, konserwacji i promocji.
Dzień dobry, jestem Weronika Pelcgarska, jestem edukatorem w Narodowym Muzeum Morskim.
Dzień dobry, Katarzyna Szefer i pracuję w dziale konserwacji muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
To pani wpadłyście na ten pomysł z Dniem Kobiet i z zaproszeniem do Ośrodka Kultury Morskiej właśnie wyjątkowych kobiet, które z morzem są związane nie od dziś i które na morzu właściwie spędzają całe swoje życie, no ale dzisiaj, to znaczy za kilka dni dokładnie, w piątek, planujecie 6 marca spotkanie z nimi, bo one będą na lądzie i będzie można je zobaczyć, zadać im pytania.
To jest dziecko Kasi, które
chwalcie się,
mówić.
Chwalcie się, pani Katarzyna.
Myślę, że to tak nie mogę sobie przyjąć tych wszystkich łaski laurów, dlatego że myślę, że to jest dziecko obu naszych działów, działu konserwacji i działu edukacji. Pomysł pojawił się już tak naprawdę 2 lata temu. W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja, gdzie zaprosiliśmy też panie związane z szeroko pojętą branżą morską.
A pamięta pani, kto był?
Oczywiście. Była pani Magdalena Lesiewicz.
Z Onko Rejs.
Tak, dokładnie, Wybieram Życie. Była pani Iwona Pawliczka, z kolei związana
z Fokarium.
Z Fokarium. Była pani, to na pewno była też pani Marta Shiwaiti z Obiegło, żeglarka, która samotnie opłynęła świat. I mieliśmy również też taką wyjątkową panią, która była związana z badaniami na Politechnice Gdańskiej, ale też brała udział w badaniach podwodnych na pierwszych naszych wrakach. I również była nurkiem, które nurkowanie stanowiło jej pasję.
Czyli mówiąc krótko, panie, które całe swoje życie zawodowe związały z morzem i chcecie panie właśnie pokazywać. Kto w tym roku?
No w tym roku mamy panią Pajkowską, mamy panią Agatę Bogusz, no i mamy panią Violetę Drozdowską, która pracuje w Instytucie Oceanografii i ona zajmuje się morzem od strony badawczej. Z wykształcenia jest fizykiem, ale jak lubi, właśnie jak mówi, to morze było zawsze jej taką miłością i dzięki temu połączyła tą swoją pasję do nauki, do pasji z morzem, wypływa w wiele rejsów badawczych. Pani Agata Bogusz z kolei ustanowiła rekord w nurkowaniu swobodnym. Także jest tutaj przedstawiciel naszych, powiedzmy, sportu.
Tak, jest to niesamowite, dlatego że w ubiegłym roku osiągnęła rekord życiowy, pobiła swój 13 rekord, a zarazem rekord, 13 rekord Polski. Zeszła na głębokość 101 metrów bez sprzętu i jest to zarazem czwarty wynik wśród kobiet na całym świecie.
Już żałuję, że teraz jej nie ma.
Tak,
tutaj,
tak.
Bo już bym chciała zadać jej parę pytań.
To jest imponujące, są dokonania tych pań są naprawdę imponujące.
Właśnie, bo my rozmawiamy w audycji morskiej. Audycja jest znana wszystkim miłośnikom tej tematyki, ale może są osoby, które po raz pierwszy się zetknęły na przykład z nazwiskiem pani kapitan Joanny Pajkowskiej. Ja nie wiem, czy są takie osoby. Jak panie myślicie?
Obawiam się, że tak gdzieś w rozmowach czasami słyszę, że tak. Gdyby na przykład nie rozmowa ze mną, to ktoś by tego nie wiedział, co przyjmuję z ogromnym żalem, bo uważam, że takie osiągnięcia są niesamowite i w ogóle kobieta na morzu, samotnie opływająca świat bez zatrzymywania się, bez zawijania do portów, jaką trzeba mieć siłę charakteru, żeby to osiągnąć.
Miałyście panie kiedyś okazję spotkać się z panią kapitan?
Dla mnie to będzie pierwszy raz.
A pani?
Dla mnie też tylko telefonicznie w rozmowie.
No to jest 216 dni i 16 godzin.
Tak.
Bez zachodzenia do portów, rejs dookoła świata i pierwsza Polka i czwarty polski żeglarz, która tego dokonała. To jest wielki wyczyn. Powiem szczerze, że ja miałam okazję kilka razy rozmawiać z panią kapitan, ale za każdym razem też czuję tremę, jak się z nią spotykam, bo świadomość tego, co zrobiła, w jakiś sposób mnie paraliżuje
onieśmiela.
I onieśmiela. Tak. Mhm. Ona w tego dnia akurat, kiedy spotka się z wami do południa, z nami tak naprawdę, bo spotkanie jest otwarte, prawda?
Tak, spotkanie jest otwarte, skierowane tak naprawdę do każdego.
Na pewno miałyście panie na liście, podejrzewam, 10 nazwisk, a może nawet więcej.
To prawda.
I jak to się dzieje? Na przykład, jak te nazwiska trafiają do was na listę, że musicie najpierw mieć tak zwaną dłuższą listę, potem tak zwaną short listę pewnie i potem z tego jeszcze drogą eliminacji wybrać te trzy, prawda? Bo chyba zamierzenie jest takie, żeby były panie trzy, bo więcej to już jest chyba tłok.
W zeszłym roku
miałyśmy cztery i też to wyszło tak naprawdę ciekawie i myślę, że plusem było to, że te wystąpienia nie były na tyle długie, że przeciągnęły to spotkanie, czy...
A jest moment na zadawanie pytań?
Jest,
w sali?
Zawsze. Tak.
To jaka to była, jakie to były nazwiska na tej liście? To mnie ciekawi.
I na przykład pani Violeta Drozdowska wyłoniła się po prostu w ten sposób, że żeśmy się skontaktowali z Instytutem Oceanografii, szukaliśmy właśnie naukowczyń, które pracują na morzu i tam to ona po prostu została polecona przez jedną z pań profesor, jako właśnie taka pani, która ma coś ciekawego do powiedzenia i w ten sposób właśnie się z nią skontaktowaliśmy, porozmawialiśmy o jej dokonaniach i pomyśleliśmy sobie, że to będzie bardzo ciekawe posłuchać właśnie o jej badaniach. Dawczej pracy.
Skoro już się rozmawiamy o morzu, a jesteście panie pracownicami Narodowego Muzeum Morskiego, które jest również jubilatem, bo 60 lat obchodzicie w tym roku, więc młody narybek, młode kadry, pochwalcie się. Tutaj przed paniami był w studio dyrektor Jerzy Litwin. Często bywa, były dyrektor Jerzy Litwin, często tutaj bywa dyrekcja, bywają dyrektorzy, bywa obecny Robert Domżał i poprzedni dyrektor, dr Jerzy Litwin. To teraz pracownicy, proszę bardzo, czym się zajmujecie?
Ja pracuję w dziale edukacji. Też skończyłam na Politechnice fizykę, zrobiłam z fizyki doktorat i tak naprawdę zawsze moją pasją była albo nauka, albo uczenie innych. I za tą pasją tak naprawdę poszłam i w Muzeum Morskim zajmuję się prowadzeniem warsztatów dla dzieci i takim przybliżaniem dzieciom właśnie fizyki, troszeczkę czasami chemii, czasem inżynierii. Wszystkiego tego, co no wiadomo, w Muzeum Morskim jest częścią naszego muzeum i ja dzieci tego jakby staram się zarazić ich tą pasją.
Dzieci się tym interesują? Są pochłonięte?
Na moich zajęciach, tak.
Ja się śmieję. Bo fizyka to, wie pani, co to znaczy. Tak. Też,
ale ja mam tą przyjemność, że nie jestem nauczycielem i mogę tylko, że tak powiem, zarażać pasją, czyli dużo się dzieje u mnie na zajęciach, jest dużo eksperymentów, jest dużo zabaw, to zawsze jest wszystko związane jakoś z wystawami, więc to wszystko jest takie osadzone w rzeczywistości, tak? Jeżeli się uczymy, dlaczego coś pływa, to zaraz idziemy na łodzie i rzeczywiście oglądamy, jak ludzie te łodzie tworzyli i wyłupywali i tak dalej. I wydaje mi się, że rzeczywiście taka nauka przez ten kontakt właśnie z zabytkami również tak trafia, dociera.
Pani Katarzyna też w dziale konserwacji?
Dział konserwacji muzealiów.
O właśnie, ale to jest tutaj czy w Tczewie?
Tak naprawdę dział konserwacji jest zarówno w Ośrodku Kultury Morskiej, jak i w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Oddziale Narodowego Muzeum Morskiego. Także są to dwa miejsca, w których pracują konserwatorzy.
A ta praca daje wam satysfakcję?
Ogromną.
Jest to bardzo, tak jak zresztą rozmawiałyśmy przed chwilą, jest to praca niezwykle różnorodna i ciekawa. Bo w naszym przypadku jest to praca związana z zabytkiem, z obiektami, które wydobywa się z badań podwodnych, z wraków statków. Są to naprawdę najróżniejsze obiekty. Mhm. Dla mnie niesamowite jest to, bo trafiłam do działu konserwacji kończąc technologię chemiczną na Politechnice Gdańskiej, ale też taką może dość nietypową specjalizację dla kobiety, technologię zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. I tak naprawdę gdzieś kończąc studia dowiedziałam się, że poszukują specjalisty od metalu w Narodowym Muzeum Morskim. No i tak trafiłam na rozmowę i dzisiaj, znaczy w tym roku mija 8 lat jak jestem, także. Mhm. A jest to naprawdę, tak jak wspomniałam, różnorodna praca, bo to nie tylko konserwacja, ale również badania. Projekty różnorodne.
No i spotkania z ciekawymi osobami.
Dokładnie.
Z ciekawymi paniami w tym wypadku, które 6 marca w piątek będą gościć w Ośrodku Kultury Morskiej. Wstęp jest wolny, godzina 10. Zaprośmy w takim razie na spotkanie z naszymi paniami 6 marca. Ono się rozpoczyna dokładnie o godzinie?
10 rano w Ośrodku Kultury Morskiej na 4 piętrze w sali konferencyjnej i potrwa mniej więcej do godziny 13:30, oczywiście z przerwą kawową w międzyczasie.
Bardzo paniom dziękuję i dziękuję paniom za to, że zachęciłyście, mam nadzieję, naszych słuchaczy do tego, żeby Narodowe Muzeum Morskie odwiedzili w najbliższym czasie, bo to nie tylko sale, tak jak panie mówicie, ale mnóstwo innych miejsc, działów
ukrytych.
I Dar Pomorza też jest działem, jednym z oddziałów. Tak. Na przykład też dużo ludzi o tym nie wie. Dar Pomorza stojący w Gdyni zresztą przy nadbrzeżu.
Pani Arleta Gałązka z Daru Pomorza między innymi też właśnie na tym panelu wystąpi. Więc
tak, będzie uczestnikiem panelu.
Będzie uczestnikiem, więc będzie można rzeczywiście, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany, jak działa muzeum, jak wygląda, co się dzieje, to serdecznie zapraszamy też na tą drugą część, gdzie będzie można się tego dowiedzieć.
To my obiecujemy już za tydzień rozmowę z panią Arletą, która opowie nam pewnie sporo rzeczy dotyczących historii, między innymi Daru. Bo ja szykuję dla państwa specjalną taką niespodziankę dotyczącą właśnie ostatniego rejsu Daru Pomorza. Mm-hmm. I to jest o tyle ciekawa rzecz, że Radio Gdańsk dysponuje archiwalnym nagraniem z tego ostatniego rejsu, więc myślę, że w przyszłym tygodniu. Ja paniom bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy również
serdecznie i zapraszamy.
Zapraszamy do Ośrodka Kultury Morskiej, czyli nie Ołowianka i nie Spichlerzy.
Nie. Koło Żurawia, Ośrodek Kultury Morskiej.
Tak jest. Myślę, że państwo musicie sobie znaleźć, jeśli jeszcze nie byliście w tym, po drugiej stronie. Naprzeciwko dokładnie Sołtka,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. Naprzeciwko Sołtka. Zaraz obok Żurawia po prostu. Tak jest. Trafić.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk.